12 minut po 16 w Radiu RMF24. Sztuczna inteligencja zmienia się szybciej niż wielu z nas zdąży się do niej przyzwyczaić. OpenAI zapowiada na 2026 rok dużą zmianę. Uruchomienie tak zwanego trybu dla dorosłych w ChatGPT. Treści i sposób rozmowy mają być dostosowywane do wieku użytkownika, który system będzie próbował przewidywać. Pojawia się jednak wiele pytań, jak AI rozpozna, ile mamy lat, czy nie dojdzie do nadużyć, i czy to faktycznie zwiększy bezpieczeństwo, czy wręcz przeciwnie. O zmianach w czacie GPT i o tym, dokąd zmierza sztuczna inteligencja w najbliższych latach, porozmawiam z moim gościem, panem Michałem Domańskim, edukatorem zajmującym się wdrażaniem AI. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od podstaw. Co tak naprawdę oznacza zapowiadany tryb dla dorosłych w czacie GPT i dlaczego OpenAI chce go wprowadzić?
Może tak zacznijmy od tego drugiego punktu. Dlaczego OpenAI chce w ogóle wprowadzić coś takiego jak tryb dla dorosłych? Bo tu możemy pójść dwoma narracjami. Jedną taką bardziej miękką, oficjalną, a drugą stricte biznesową. Ponieważ mówiąc tak najprościej, w komunikatach PR-owych słyszymy, że coraz więcej młodzieży korzysta z tych chatbotów, ze sztucznej inteligencji i jednocześnie my sobie jako społeczeństwo już coraz lepiej uświadamiamy, że jednak w tej cyberprzestrzeni istnieje dużo, dużo zagrożeń. Już nie tylko w ramach sztucznej inteligencji, ale nawet w platformach cyfrowych. Jako społeczeństwo zaczynamy domagać się tego, żeby trochę więcej kontroli nad tym wszystkim położyć. A jeśli chodzi o kwestię biznesową, musimy też zwrócić uwagę na to, że OpenAI nie będzie pierwszą platformą sztucznej inteligencji, która daje użytkownikom możliwość, powiedzmy, obcowania w trybie dla dorosłych. Co ten tryb dla dorosłych oznacza? Oznacza tyle, że potencjalnie możemy poruszać z chatbotami w naszych rozmowach treści, które są nieodpowiednie dla młodych odbiorców. Najprostszym takim przykładem oczywiście jest cały obszar treści erotycznych. Czy tu mówimy o odgrywaniu ról, czy zwierzaniu się, czy teraz coraz więcej jest osób, które korzystają z tak zwanych kompanionów, czy towarzyszy AI, które są takimi asystentami, z którymi możemy rozmawiać, które mają nadaną osobowość i w bezpieczeństwie naszego komputera i jeden na jeden z takim asystentem AI możemy odgrywać nasze najdziksze fantazje erotyczne. Mm-hmm.
Mówi się, że czat ma dopasowywać treści i styl wypowiedzi do wieku użytkownika. Jak to może wyglądać w praktyce? Czy ta sama informacja będzie opowiedziana inaczej? Czy użytkownicy dostaną zupełnie różne treści?
Szczerze mówiąc, w tym momencie to się już dzieje nawet bez trybu dla dorosłych, ponieważ dostosowywanie się do odbiorcy i dostosowywanie treści to jest to, co sztuczna inteligencja podczas każdej konwersacji, jaką z nią mamy, odbywa. Możemy sobie zwrócić uwagę, że moja konwersacja z takim chatem GPT będzie brzmiała i wyglądała całkowicie inaczej niż rozmowa z chatem GPT kogokolwiek z słuchających nas dzisiaj na antenie. I dlaczego to się dzieje? Z jednej strony w tym momencie te big techy zbierają o nas bardzo dużo danych i starają się dostosowywać właśnie to, co otrzymujemy przez tą konwersację, a z drugiej strony właściwością sztucznej inteligencji jest to, że one są super, bardzo w tym momencie uproszczę, ale są super w małpowaniu naszego stylu, w dostosowywaniu się pod nasze preferencje. One są tak trenowane, te sieci, tak zwane sieci neuronowe, to już można powiedzieć trochę bardziej głęboko, natomiast w trakcie treningu sztucznej inteligencji ona jest uczona i instruowana, żeby zadowalać nas jako rozmówców. I my poprzez jeszcze rozmowę czy promptowanie tej sztucznej inteligencji tym bardziej nakierowujemy ją w zadowalanie naszych potrzeb. Więc w tym momencie powiedział, że to będzie po prostu więcej tego samego, tylko na większą skalę potencjalnie.
To tutaj jest pytanie, czy to jest krok w stronę odpowiedzialności, większej odpowiedzialności AI, czy raczej taki ruch wizerunkowy OpenAI, który ma uspokoić regulatorów, opinię publiczną?
To jest bardzo ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. Z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że jest to jakaś forma kontroli, forma zabezpieczenia, Jednak nie oszukujmy się, to tak samo jak z nastolatkiem kupującym alkohol w sklepie, czy wchodzącym na stronę z treściami dla dorosłych, powiedzmy takimi treściami pornograficznymi, to wszystko da się obejść w jakiś jeden czy drugi sposób. Więc ja bym powiedział, że w tym momencie raczej to jest takie oczko trochę w kierunku regulatorów, zwłaszcza, że przykładowo w Australii teraz dzieje się bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ Australia już w tym momencie zakazała platform społecznościowych, czyli na przykład Facebooka, dla młodzieży poniżej 16 roku życia. I tam legislatorzy przyszli dość wprost do koncernu Meta i powiedzieli, słuchajcie, osoby poniżej 16 roku życia nie mają prawa korzystać z tej platformy. Koniec, kropka. I jeśli by Meta się nie dostosowała, miała ryzyko otrzymania dość pokaźnych kar finansowych. No i w tym momencie młodzież już do 16 roku życia nie może korzystać z Facebooka w Australii. I podejrzewam, że to jest właśnie taki efekt fal, które się wytwarzają w tym naszym ekosystemie technologicznym, przynajmniej tej zachodniej części świata.
Tak jest. Proszę powiedzieć, a jak pan sądzi, jak takie profilowanie wieku wpisuje się na przykład w europejskie regulacje, na przykład RODO? Czy Unia Europejska może powiedzieć stop?
Szczerze mówiąc, nie sądziłbym, ponieważ to jest bardzo podobny mechanizm do tego, co my już znowu znamy bardzo dobrze, a mianowicie profilowanych reklam. Zauważmy, że na wspomnianym Facebooku na przykład większość z nas ma dostosowane pod siebie reklamy, czy to produktów, czy to stron. Jeśli chodzimy po sieci, zostawiamy w tej sieci bardzo dużo sygnałów. I potem już nie tylko duże spółki technologiczne, ale praktycznie każda osoba mająca pewne kompetencje technologiczne jest w stanie na podstawie tych sygnałów przeprowadzać tak zwane profilowanie behawioralne. I profilowanie behawioralne ma miejsce zarówno wśród służb, rządów, jak i Big Techów, więc powiedziałbym, że Europa ze swoim bardziej rygorystycznym podejściem do sztucznej inteligencji, czy nawet do technologii ogółem, raczej będzie się cieszyć z tego, że może, powiedzmy, bardziej w kierunku tych regulacji patrzeć. Natomiast jak będzie w rzeczywistości, trudno mi powiedzieć. No, jedno jest pewne, takie profilowanie behawioralne nie ma dużo wspólnego z RODO, potencjalnie może mieć więcej z AI Actem. AI Act bardzo szczegółowo podkreśla to, żeby na podstawie efektów działań sztucznej inteligencji nie profilować użytkowników. Ale znowu, AI Act jest cały czas żywym organizmem, który jeszcze nie został do końca wdrożony, a już jest zmieniany, więc dalej siedzimy w takim świecie, no, niepewności, niedopowiedzeń i jeszcze takiego wahania się, czy w lewo idziemy, czy w prawo.
Tak jest. Proszę powiedzieć, ponieważ coraz częściej, mam wrażenie, słyszymy, że 2026 rok ma być rokiem prawdy dla AI. Nie wiem, czy się pan zgodzi. No i co to właściwie by znaczyło dla firm, użytkowników i regulatorów?
Szczerze mówiąc, pierwszy raz się spotykam z takim stwierdzeniem, więc trochę jestem zaskoczony, natomiast to, co mógłbym w tym momencie wnioskować czy podejrzewać, z jednej strony oczywiście coraz głośniej się mówi o tym, że cała gospodarka, zwłaszcza tutaj no, między innymi Stanów Zjednoczonych, napędzana właśnie boomem na sztuczną inteligencję, astronomiczne wyceny spółek, wzajemne finansowanie się NVIDII, OpenAI, Google'a, cały ten wielki konglomerat, że to w pewnym momencie musi pęknąć i zapowiada pewną, no można powiedzieć, pęknięcie bańki i kryzys finansowy potencjalny, który ludzie się przygotowują. Z drugiej strony, tak jak już tutaj rozmawiamy, widzimy coraz więcej dyskusji na temat regulowania i trochę takich obaw związanych ze sztuczną inteligencją, chociaż tutaj to mi się wydaje, że bardziej jednak patrzymy w stronę Unii Europejskiej, a nie Chin czy Stanów Zjednoczonych, które jednak mają to, że pedał gazu do maksa ładujemy i nieważne ile rzeczy po drodze złamiemy, popsujemy, to musimy coraz bardziej rozszerzać. Więc możemy powiedzieć, że w 2026 roku również będziemy mieli potencjalnie jakieś zderzenie, czy to Chin, czy USA. Natomiast tak prawdę mówiąc, z mojego personalnego punktu widzenia, ta rzeczywistość tak szybko się zmienia, że ja nie dam sobie ręki uciąć za to, co się stanie za 3 miesiące. Taką anegdotą mówiąc, na początku 2025 roku, nie ukrywam, wszyscy wieszali psy na Google. Google nie był uznawany za poważnego gracza w sferze sztucznej inteligencji. Byli najgorsi z tych wszystkich big techów, jeśli chodzi o wydajność ich algorytmów, ich sprzętu. Ja do połowy 2025 roku bardzo mocno chciałem spróbować pracować z ekosystemem Google, ale się nie dało. Po prostu to było dużo gorsze w porównaniu do całej reszty, co mieliśmy na rynku. W tym momencie Google, jak Filip Stanopi, wybiegł i nagle okazuje się, że jest potentatem, który ma najlepszy sprzęt i najlepsze algorytmy z całego rynku. OpenAI bije na alarm, więc trudno mi powiedzieć, czy ten 26 rok będzie takim transformatywnym rokiem, bo może się okazać, że pierwszy kwartał będzie dużo bardziej transformatywny niż cały 26 rok nam się teraz wydający.
No, bardzo ciekawie zapowiada się 2026 rok pod wieloma względami tak naprawdę. Michał Domański, edukator zajmujący się wdrażaniem sztucznej inteligencji w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się nisko.
Dziękuję bardzo.